Rozpoczynamy naszą katechezę. Dzisiaj kontynuacja tematu, z zakresu tematów Siedem Sakramentów Kościoła. Mówiliśmy o celebracji misterium chrześcijańskiego, o Siedem Sakramentów Kościoła, sakrament małżeństwa, jego aspekt, więc jedność, nierozerwalność, wierność miłości małżeńskiej. I dzisiaj takie dwa punkty, myślenie otwarte na płodność oraz kościół domowy razem chcemy połączyć, by już następne katechezy dotykały celebracji liturgicznych i temat sakramentaliów, ale to jeszcze przed nami. Katechizm tak pisze: instytucja małżeństwa, i dalej mówi, miłość małżeńska z natury są ukierunkowane na prokreację i wychowanie potomstwa, a to stanowi jakby ukoronowanie powołania małżonków. Oczywiście tutaj dalej to wypełnienie tematu i fragment dokumentu soborowego Gaudium et Spes. Dzieci są najwspanialszym darem małżeństwa i w największym stopniu przyczyniają się do dobra samych rodziców. Sam Bóg, który powiedział: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, i który od początku stworzył ich jakby mężczyznę i kobietę, chcąc udzielić im jakiegoś szczególnego uczestnictwa w swoim dziele stwórczym, pobłogosławił mężczyźnie i kobiecie, mówiąc: bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Dlatego pielęgnowanie prawdziwej miłości małżeńskiej i wywodzący się z niej cały sposób życia rodzinnego zmierzają do tego, aby małżonkowie, nie zaniedbując pozostałych celów małżeństwa, byli skłonni do mężnego współdziałania z miłością Stwórcy i Zbawcy, który poprzez nich coraz bardziej powiększa i wzbogaca swoją rodzinę. Także więc płodność miłości małżeńskiej obejmuje także owoce życia moralnego, tutaj druga sprawa, duchowego i nadprzyrodzonego, jakie przez wychowanie rodzice przekazują swoim dzieciom. Rodzice są głównymi i pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. W tym sensie podstawowym zadaniem małżeństwa i rodziny jest służba życiu. Bardzo ważne zdania tutaj padają, będziemy do nich wracać. Małżonkowie, którym Bóg nie dał potomstwa, mogą mimo to prowadzić głębokie życie małżeńskie z ludzkiego i chrześcijańskiego punktu widzenia. Ich małżeństwo może wyrażać się owocnie przez miłość, otwartość na innych i ofiary. No właśnie, kiedy były redagowane te dokumenty w czasie Soboru Watykańskiego II, można powiedzieć, że pracujący nad nimi arcybiskupi, kardynałowie, biskupi, doradcy, tak jakby no, wyprzedzili dużo dziesięcioleci czas, pisząc właśnie te zdania, jakby je jeszcze scalając z innym nauczaniem wcześniejszym Kościoła, ale można powiedzieć, dzisiaj to jest problem bardzo ważny, bardzo palący, kiedy widzimy, że ta rewolucja liberalna w taki sposób narzuca światu współczesnemu, ludziom, społeczeństwu, nam, trzeba powiedzieć, to właśnie myślenie. A więc to, co w latach tych, może już w Europie, zaczynało się myśleć, prawda, w ten sposób, o tym tak, takim, prawda, no, libertyńskim podejściu do życia, a więc liczy się tylko użycie, liczy się tylko to, co teraz, liczy się tylko to, co mamy, prawda, na koncie, co człowiek zostawia materialnego, natomiast odejście od tutaj aspektu wartości duchowych, my powiemy także moralnych, a więc pewne pójście na taki kompromis, prawda, że no, życie mam po to, żeby je przeżyć długo, wygodnie, zdrowo, szczęśliwie. Oczywiście Kościół nie neguje tych aspektów poczucia szczęścia, czy przeżycia je w dobrym stanie, zdrowia i tak dalej. Natomiast punkt ciężkości współcześnie został właśnie tak mocno przesunięty. To znaczy, to co my rozumiemy jako właśnie owoc miłości tej wspólnoty małżeńskiej, owoc, prawda, naturalny, że rodzina to jest mama, tata i dzieci, ojciec, matka i potomstwo, mówimy, w pewnym momencie narzuca się to myślenie, że dzieci stanowią jakieś obciążenie, prawda, że to jest coś, co no, przychodzi nam, co prawda przyjmujemy, ale sami decydujemy kiedy, w jakim czasie, jaka liczba. To jest właśnie myślenie tego świata libertyńskiego. Mówimy pokusy, podpowiedzi złego, szatana. I oczywiście tutaj pojawią się ci, którzy będą mówić o argumentach takich, że no tak, ale trzeba odpowiednio przygotować warunki, prawda, musi być dom, warunki do życia, muszą być wiele, wiele innych spełnionych i odsuwają się od tego właśnie tematu podstawowego, że właśnie rodzice są głównymi, pierwszymi wychowawcami swoich dzieci i w sensie podstawowym zadaniem małżeństwa i rodziny jest służba życiu, to jest służba życiu. Oczywiście jest to też przywilej i dar, prawda, jest to też bądź niespodzianka, którą właśnie niesie nam tutaj rzeczywistość, ale to jest to zadanie, służba życiu, a więc tutaj nie ma miejsca na dyskusję, czy mogę, nie mogę, teraz, nie teraz i tak dalej, i tak dalej. Popatrzmy, zresztą tak się dzieje, że jakże wiele uwagi mądrość Kościoła to przyniosła, doświadczenie lat, jest danych, żeby odpowiednio, że tak powiem, przygotować przyszłych małżonków. To jest chyba jedyny sakrament, który, no bo też mamy przygotowanie do Eucharystii, oczywiście, bo tutaj w przypadku dzieci to też wymaga świadomości, ale to jest sakrament, który jest przygotowywany poprzez właśnie, i to tak poważnie traktowane spotkania, my mówimy kursy, to się tam kojarzy, nie wiem, z kursem instruktora, nie wiem, na jakieś tam, to jest przygotowanie to dłuższe właśnie i duchowe, i także moralne, bo to jest połączone z modlitwą, ale również i z pewną konkretną wiedzą, właśnie przygotowanie do małżeństwa, które odbywa się na poziomie parafii, parafialnym, czy także na poziomie na przykład w czasie studiów i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Bo tu jest ta mądrość Kościoła, która mówi, że nie tylko wystarczy mieć, prawda, dowód osobisty, skończone 18 lat, czy nawet być, prawda, dojrzałym fizycznie, ale potrzeba jeszcze czegoś więcej. Tej dojrzałości, prawda, duchowej, tego namysłu, bo to nie jest tylko właśnie jakiś tam, jak to chciano mówić w świecie tym, no, bez Boga komunistycznym, ale także teraz zlaicyzowanym jest to samo, jakaś umowa, jakiś kontrakt, jakieś, prawda, podpisanie, nie wiem czego, jak się kupuje, nie wiem, samochód, jakąś polisę, wykupuje przy okazji, że gdyby coś się działo, to można, nie wiem, oddać do naprawy z powrotem i tak wymienić, prawda, na inny model, bo coś tam nie zadziałało. Nie, tu jest właśnie dlatego taka uwaga, taka atencja, taki namysł właśnie Kościoła, bo to nie tylko chodzi o dwojga ludzi, którzy tworzą, prawda, związek małżeński i koniec. Mają żyć szczęśliwie i oparte to wszystko na ich miłości oczywiście, ale i na pewnym takim komforcie psychicznym, fizycznym, ludzi i tak dalej. Nie, bo dalej jest właśnie służba życiu. Służba życiu. I w tym też jest miejsce na to, żeby bardzo poważnie podejść do tematu płodnej miłości małżeńskiej, życia małżeńskiego. Dlatego, bo jest ten dar potomstwa. I tutaj to są następny etap naszego bycia razem, to jesteśmy rodzicami i mamy główne te i pierwsze zadania wychowawcze. I rzeczywiście tu już nie ma dyskusji, teraz już nawet najbardziej ktoś oporny, ale myślący, oceniający rzeczywistość nie powie nam, że rodzinę w tym znaczeniu właśnie pierwotnym, fundamentalnym może coś innego zastąpić. Nic nie może. Nic nie może. Oczywiście będzie sytuacja, kiedy no, życie tak do tego się odniesie, no bo wiadomo, są przypadki, nie jest bardzo trudne i tak dalej, ale wiemy dobrze, jak wygląda też potem życie takiego człowieka, który zostaje wychowany bez rodziców, czy bez rodziny. Tutaj można by godzinami opowiadać i przyjmować świadectwa i opowieści i tak dalej, i tak dalej. A więc bardzo ważna sprawa i teraz my mówimy, prawda, że programy jakieś wspomagające i te wszystkie plusy i tak bardzo dobrze, że są. I oczywiście państwo patrzy naprzód ileś tam lat i planuje, nie ma sensu przyszłość społeczeństwa bez, prawda, tej sprawy, no, demograficznej. Wiemy, że jeżeli społeczeństwa nie mają dzieci, to wymierają i państwa słabną i tak dalej, jego nie zastąpią ich nikt, żadni, prawda, nachodźcy, uchodźcy, eksport i tak dalej, bo to nie będzie struktura zwarta, nie będzie tej jedności, tego wspólnego myślenia. Dlaczego tak w Polsce jest tak, a nie inaczej pod tym względem, że no, dzięki Bogu nie mamy sytuacji takiej jak na zachodzie Europy. Ktoś powie jeszcze, ale ja nie chcę tego słowa powiedzieć, bo jesteśmy jako też naród, społeczeństwo zwarci, jeśli chodzi o korzenie, pochodzenie, sposób myślenia, chociaż już niektórzy starają się nam tutaj narzucać pewne wzorce, pokazywać drogi, które prowadzą donikąd, ale właśnie demografia to jest coś już na samym, można powiedzieć, końcu, jeśli chodzi o mówienie o tych sprawach, bo pierwsza to jest właśnie służba życiu. Bóg jest tym, który daje życie. On daje życie i on też mówi, kiedy to życie ma się zakończyć. Pan Bóg tutaj to wszystko planuje. My tylko służymy, prawda? Więc człowiek nie jest dawcą, panem życia swojego i innych. Jest tylko sługą, służy. I oczywiście to jest piękna służba, bo patrzymy na rodziców, na ich trud, patrzymy na dziadków, którzy wcześniej jeszcze, prawda, jeżeli ktoś pamięta i tak dalej. Potem jako młodzi ludzie dojrzewamy i sami przygotowujemy się lepiej lub niestety czasem gorzej do wypełnienia tej właśnie służby. Więc instytucja małżeństwa i miłość małżeństwa są z natury, ale wiem, że ta natura jest podbudowana tutaj świadomością, że jest Pan Bóg, w którego wierzę, jest Pan Bóg, który poprzez Kościół mnie prowadzi i ukierunkowany jest w tym właśnie instytucji małżeńskiej, też taka nazwa trochę techniczna, na prokreację pierw, a potem wychowanie potomstwa, a to stanowi, no ja bym tutaj dyskutował z tym słowem troszeczkę jakby, to stanowi ukoronowanie powołania małżonków, no bo coś innego stanowi, nie, no cóż innego by mogło tak naprawdę stanowić, no, wybudowanie domu, czy jakiejś posiadłości, czy nawet nie wiem co, no tutaj właśnie niestety następuje w niektórych przypadkach właśnie walka, przeciwstawianie sobie, prawda, dzieci, a ktoś powie, no, kariera, wykształcenie, dobrze, bo to wszystko będzie potem potrzebne, a może jeszcze to, żebym troszeczkę jeszcze, żebyśmy sobie pożyli tak na spokojnie, no bo wiadomo, że dziecko wprowadza inny, nie chcę powiedzieć trudności czy coś, ale inny rytm, prawda, naszego życia, ale tutaj nie bójmy się powiedzieć, stanowi ukoronowanie powołania małżonków. I oczywiście jest też aspekt tego bólu, czy braku, kiedy z natury swej małżonkowie nie mogą posiadać potomstwa, ale tu także wtedy przychodzi z pomocą właśnie społeczeństwo, Kościół różnie podpowiada nam tej drogi wyjścia i wiemy, jak to jest. Ich małżeństwo również może wyrażać się owocnie przez miłość, otwartość na innych i ofiarę. I tu mamy zaraz ten przeskok. Skoro to jest służba życiu, to Chrystus chciał przyjść na świat i wzrastać w łonie świętej rodziny Józefa i Maryi. Popatrzmy, Pan Bóg mógł mieć wiele różnych oczywiście rozwiązań i teraz nie wchodźmy w rolę Pana Boga, czy co mógłby Pan Bóg, a nie zrobił. Tak zaplanował, tak chciał, żeby właśnie Bóg człowiek przyszedł i wzrastał na świat w rodzinie. My mówimy oczywiście wzór świętej rodziny Józefa i Maryi. Przez to mamy zaraz ten przeskok, że Kościół jest rodziną Bożą. Zatem od początku, zatem istnienia jego zalążkiem często byli ci, którzy z całym swoim domem stawali się ludźmi wierzącymi. No tak było. Nawrócenie chrześcijan dokonywało się poprzez właśnie nawrócenie całego domu, wraz, można powiedzieć, z całym dobytkiem. Tutaj też no, słowo, które teraz nas tak do końca nie przeraża, chociaż też, ale wraz nawet i z niewolnikami, którzy w majętnych rodzinach tych świata wtedy orientalnego, śródziemnego byli, no, bogaci mieli, posiadali niestety niewolników, ludzi, których można było kupić, sprzedać, wymienić, ale jak wiemy już w historii, zostali oni wtedy już traktowani jako członkowie tego domu, całkowicie jako członkowie rodzin i stawali się z czasem wolnymi. Ale o co chodzi, że właśnie nawracał się cały dom, a więc nie tylko gospodarz, nie tylko głowa domu, bo wtedy ona była bardzo ważna, ale i żona, i dzieci, czy nawet i drugie pokolenie. Pamiętamy, jak byli okrzczeni przez właśnie apostołów, to tam jest mowa, że nawracali się całymi wspólnotami. Cały ich dom był zbawiony. Tu Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, można sobie doczytać. Więc rodziny te, przyjmując wiarę, były, mówimy, oazami życia chrześcijańskiego. Gdzie? W niewierzącym świecie. To było naprawdę wydarzenie i trud niesamowity. Jak w tym świecie, mówimy teraz, świat pogański, no ale tak, to wszystko było odwrotnie niż mówiło chrześcijaństwo, prawda, niż nauka Chrystusa. I od początku do końca to było ciągle przegryzanie się z ówczesną mentalnością, z ocenami, no ze wszystkim. Bo przecież i nauczanie w szkołach, czy w jakichś tam w tym czasie obecnych uczelniach, powiedzmy, czy styl życia, modele życia były całkowicie inne niż chrześcijanie. I dlatego też chrześcijanie tak bardzo mocno byli albo w tym zadziwieniu, patrzcie, jak oni się miłują, popatrzcie, jak oni żyją. To było to, więc tym wzbudzali zaufanie, ciekawość, podziw, albo odwrotnie. Też była sytuacja skrajna. Chrześcijanie, mówiąc tutaj skrótem Quo Vadis, dla lwów, a więc chrześcijanie, ta grupa, którą trzeba niszczyć, którą trzeba wyplenić, bo jakieś tam zabobony wprowadzają, bo przeszkadzają nam żyć, bo również nie wiadomo, czy nie przynoszą oni jakiegoś przekleństwa od ówczesnych właśnie bogów, bożków, w którego wierzono. Chodzi mi o starożytność tutaj rzymską, to przecież wtedy nie było innej. Był tylko ten Bliski Wschód, prawda, i czy daleki, i świat rzymski, ten można powiedzieć Europa, teraz w rozumieniu Europa. I cesarstwo, które było rozciągnięte zresztą dalej niż granice Europy, wiemy. Do czego wracam, że właśnie chrześcijanie taką mieli wtedy rolę, a więc nie było łatwo. I to była niesamowita też i próba i wiary w Pana Boga, ale też takiej wytrzymałości, żeby właśnie wytrwać w tej rodzinie chrześcijańskiej, wierzącej Chrystusa. Dlatego też tak ważne były kościoły, które mieściły się w domach, kościoły domowe. I to nie jest jakaś ta, że ktoś to wymyślił właśnie 20 lat temu, czy po soborze, ale wtedy właśnie spotykano się w domach chrześcijan. Przez wszystkie bazyliki rzymskie, prawie że, i było ich jeszcze więcej, to były domy ludzi zamożnych, w których nawróceni właściciele, tak można powiedzieć, przyjmowali tych mniej zamożnych, prawda, nawet czasem byłych niewolników, pracowników, otwierali te domy, otwierali te sale, prawda, pokoje, czy sale bardziej, i to stanowiły pierwsze domy modlitwy. Tutaj mamy chociażby domy, które do dzisiaj się nazywają, jako kościoły są obecne, ale wiemy w ich historii, jeśli chodzi o Rzym, że właścicielem był taki, a taki, prawda, tutaj bogaty człowiek, czy właściciel sadów, tych gajów oliwnych i tak dalej, czy nawet są przypadki, że to byli też i z rodów tych arystokratycznych, którzy by zostali ochrzczeni, nawróceni przez apostołów i uczniów, i potem te domy modlitwy otwierali. Dlatego też tutaj mamy to pojęcie kościół domowy. Oczywiście my teraz mamy to doświadczenie, że niejako te wszystkie ruchy charyzmatyczne, nie tylko odnowy w Kościele, bo Duch Święty tak podpowiada, pomaga, potem Kościół to bada, prawda, czy to jest zgodnie z tradycją, zgodnie z nauczaniem tutaj Bożym i nauczaniem Kościoła, i powracamy do tych, prawda, wzorów wczesnochrześcijańskich. Wtedy nie było innych, wtedy one były, jakby powiedzieć, z natury swej tak się przedstawiały. My teraz niektóre wspólnoty powracają, szukają tych korzeni, no i również jest coś takiego jak próba naśladowania tych wspólnot, tych małych kościołów domowych. No przy parafiach to teraz tutaj trzeba by zapytać tych, którzy w tym uczestniczą, ale to jest właśnie ta wspólnota, która się zna z imienia, nazwiska, po przyjacielsku, spotyka się, modli się, oczywiście ma swojego opiekuna, przewodnika, kapłana, i jest ona w jedności z parafią, i ze wspólnotą parafialną, i uczestniczy w przeżyciu liturgicznym, w świętach tych wielkich właśnie w parafii, w kościele. Natomiast są momenty, gdzie ta formacja, spotkanie z Pismem Świętym, z nauką Kościoła, przybliżanie tej nauki jest w takim gronie mniejszym, w tym właśnie w Kościele, mówimy w Kościele tym domowym. Oczywiście był czas, kiedy był taki bardzo entuzjastyczny wybuch tych może złe słowo wybuch, ale taki rozrośnięcie się tych wspólnot. Chociażby nie mam doświadczenia, słyszałem, że właśnie w Paryżu, w ogóle we Francji, po tej rewolucyjnej zawierusze, po tych czasach naprawdę, kiedy zeświadczono ten naród, to państwo, kiedy Kościół, ta pierwsza wierna córa Kościoła Francja zaczęła być ateizowana, że właśnie odrodzenie następuje, czy następowało poprzez te małe te właśnie grupy takie kościoła domowego przy parafiach, gdzieś spotykanie się właśnie w takich, można powiedzieć, kaplicach, grupach mniejszych, gdzie się modlono, gdzie medytowano Pismo Święte, gdzie też celebrowano sakramenty, Eucharystię przede wszystkim i sakrament pojednania. Dlatego mówiąc o kościele domowym, mówimy o tej tutaj formie spotkania przy parafii, ale także patrzymy, że to jest również ta wielka rodzina, jaką jest Kościół. Powie nam Jan Paweł II, święty, w adhortacji: nikt nie jest pozbawiony rodziny na tym świecie. Idąc szerzej, Kościół mówi, jest domem i rodziną dla wszystkich, a szczególnie dla utrudzonych i obciążonych. Tutaj jest akcent do tego, co mówił święty Mateusz, pisze w 11 rozdziale Ewangelii. Wy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, właśnie w Kościele macie znaleźć, czy możecie znaleźć, czy chcecie znaleźć tą oazę, prawda, naładowania tych akumulatorów duchowych, teraz tak popularnie mówimy, ale też pewnego spokoju, namysłu, poczucia, że jesteśmy razem, że oczywiście nie tak samo każdy odbiera myśli nawet i cierpi, ale w tej wspólnocie odnajdujemy to, co nas łącza, więc miłość samego Pana Boga, Jego, mówimy, opatrzność, która nas otacza, i tutaj jest to miejsce, żeby nie być samotnym. I właśnie też i samotni, wiele z nich pozostaje bez czasem ludzkiej rodziny, często z powodu różnych sytuacji, albo zamierzonych, albo błędów życiowych, albo też pewnego też ubóstwa, które dotyka część, to już teraz wiemy, to takie tak zwane, mówimy, wykluczenie, ale są również ci, którzy właśnie może mają tą sytuację jeszcze bardziej skomplikowaną, i tutaj także w tej wspólnocie, w Kościele, który jest domem, mogą znaleźć swoje tutaj miejsca. A więc jeszcze raz podsumowując, rodzina, ukoronowanie powołania małżonków w rodzinie, to wychowanie potomstwa, i służba życiu, to jest to, i szukanie w Kościele tego miejsca, wspólnoty, jakim jest właśnie ten dom, Kościół, który jest domem, czy Kościół domowy. Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego też dom rodzinny słusznie jest nazywany Kościołem domowym. Dom, który to nie tylko jest to, że przestrzeń, w której człowiek się urodził, jak dawniej były te domy, te dworki, prawda, które potrafiły polskość przenieść, przetrzymać, ale również to miejsce, gdzie człowiek uczy się pierwszych prawd wiary, uczy się modlitwy, uczy się, później my nazywamy to cnót potrzebnych w życiu normalnego, dojrzałego człowieka. To wszystko znajduje w domu rodzinnym, dlatego też ten dom, gdzie się wychowujemy, jest także miejscem, mówimy, Kościoła domowego.